Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj moim gościem jest Karolina Lewestam, filozofka, publicystka i pisarka, autorka książki Szmaty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest historia wszystkich moich matek, piszesz w książce. Jeśli mam być szczera, to opowiadam ją tak naprawdę w akcie samoobrony. Moimi matkami były moja matka i moje ciotki. Było ich dużo, czasem trzy, czasem sześć. I widzisz, na początku tak naprawdę chciałam być nimi. Pojęcie matki, Karolino, w twojej książce to jest niesamowite pojęcie, które ulega ciągłej ewolucji, mutacji. Sklejasz je z różnych osób, a czasem je rozbijasz na mniejsze części. Bardzo ciekawie śledziło się to pojęcie, czytając Szmaty, ale kim właściwie jest matka?
Dla mnie matki, wiesz, to były te wszystkie kobiety, które jakby zrywały się w całość z moją matką trochę, bo ona zawsze była gdzieś z nimi, przez nie, w nich. I to były wszystkie te kobiety starsze ode mnie, które wpłynęły na to, jaką jestem osobą, co robię w życiu, jaka jestem, czego się bałam kiedyś, tak? I kim się stałam, no bo najczęściej jest tak, że stajemy się większością tych rzeczy, których się boimy. No więc te matki to po prostu jest taka figura, która pokazuje, że nie tylko moja matka była tą taką ważną, prawda, kobiecą latarnią morską dla mnie, ale że było ich więcej. One wszystkie były po trosze moimi matkami.
A czy można powiedzieć, że matka w takim razie tak naprawdę nie występuje w liczbie pojedynczej?
Tak, myślę, że w większości przypadków tak jest, a jak nie jest, to tak być powinno. Ta matka jakby skleja się z tych wszystkich przecież ciotek, znajomych, sąsiadek. To nie jest tak, że tylko jedna kobieta nas wychowuje. To jest tak, że jakby nawet jeżeli nie mamy już teraz tych wiosek, nawet jeżeli żyjemy w świecie, w którym wioski nie ma, to ta wioska skądś się jednak zawsze kleci. Nie wiem, ty też masz wiele matek, czy masz tylko jedną?
To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że mam wiele matek, chociaż nie do końca wiem, jakie są kryteria przyjęcia do tego grona. Nie? Może ty zastanawiałaś się kiedyś nad tym właśnie, co taka osoba musi mieć, żeby nasz umysł, nasza emocjonalność chyba również interpretowała kogoś właśnie w kategorii matki. No bo przecież są inne kategorie, które mogą zasiedlić kobiety w naszym życiu, mogą być doradczymi, przyjaciółkami, znajomymi, ale niektóre z nich, choć czasem wydaje mi się, że nawet ten wiek, ta różnica wieku nie jest tak wielka, wchodzą od razu do tej kategorii matki. Mi się wydaje, że ja osobiście nawet mam przyjaciółki, które trochę są moimi matkami.
Ja też. Tak, no akurat w tej książce to wiesz, to naprawdę chodzi mi o to, wiesz, jak ja jako młoda dziewczyna patrzyłam na te starsze kobiety i one po prostu wtedy były dla mnie w takim negatywnym sensie na początku, tak? Bo jakby mówimy o wzroku bezlitosnym nastoletnim, którym je obdarzałam, one wszystkie wydawały mi się, wiesz, równie oddalone, tak? A jednocześnie były równie ważne. I w tym sensie po prostu dlatego wkładam je do tej jednej kategorii. Oczywiście jak każda kategoria, ona jest miękka, tak? Ona jest przepuszczalna, to znaczy raz ktoś jest matką, raz z tej gromady się... To nie jest tak, że matki mają być dobre, tak? I matki mają się opiekować. Matki są po prostu jakimiś tam modelami bycia starszą kobietą dla młodej dziewczyny.
W książce jest taki moment buntu przeciwko matkom, czyli tego momentu odłączenia się od nich. O ten moment będę cię jeszcze dzisiaj pytać, ale teraz przyszło mi do głowy takie pytanie, które trochę rozszerza tę kategorię i właściwie do grona matek włącza również nas na pewnym etapie życia. Czy myślisz, że jest to możliwe, że my w tej wielowątkowej, wieloosobowej kategorii matka czy matki same siebie również lokujemy w pewnym momencie?
No pewnie, że tak. Jeżeli masz jakieś młode dziewczyny, które cię znają, które na ciebie patrzą i mogą mieć związane z tobą myśli o swojej przyszłości, no to już jesteś taką osobą w ich życiu.
A w stosunku do siebie samego?
Tego to nie wiem. Wiesz, to jest za trudne dla mnie pytanie. No można chyba Nie. Myślę, że to nie. To dla mnie to tak nie działa, tak? Matka jest jednak zewnętrzna.
Zewnętrzna, bo też w stosunku do zewnętrznej matki można właśnie ten proces buntu przeprowadzić, który jest tak
Dokładnie,
potrzebny.
tak.
Napisałaś w książce tak, ale żebyś to zrozumiała, najpierw muszę ci opisać wielką kupę ubrań. Niekiedy zwaną też wielką kupą szmat. Ubrania mają symbolikę w tej książce. My zaczynamy naszą rozmowę od matek, no bo to jest figura, wydaje mi się, że najbardziej istotna, ale te ubrania, które lawirują wokół matek, a może matki wokół nich, bo już właściwie ten taniec nie wiadomo kogo z kim jest, są również bardzo, bardzo istotne.
Ubrania w mojej książce właściwie na początku są wszystkim, tak? Jakby ja opisuję to, co myśmy z tymi moimi matkami robiły w latach 90., czyli jakby korzystałyśmy z tej masy lumpeksów, które gdzieś tam powyrastały na Dolnym Śląsku. Nagle z całego świata, znaczy właściwie głównie z Niemiec, zaczęły spływać do nas. Te różne stare ubrania, i to były naprawdę potwornie brzydkie, okropne sklepy najczęściej, w jakichś po prostu piwnicach domu, u kogoś w garażu, zapełnione masą właśnie takich po prostu worów ze szmatami, nieprzebranych jeszcze. I po prostu myśmy w pewnym momencie tam bez przerwy jeździły. To była taka, ja nie wiem, to było wszystko, i rozrywka, i jakiś rodzaj polowania, i też jakby zaopatrywanie rodziny. Jeździło się do tych lumpeksów, przebierało się te szmaty i wybierało się na kilogramy, ważyło się. Ja już właściwie do dzisiaj, wiesz, mam takie w rękach w ogóle wagę na szmaty. Biorę w zarze nawet tak na przykład coś. Mówię, a to tak pół kilo, nie? Zawsze wiem, ile to będzie ważyło. No więc w każdym razie brałyśmy te szmaty wszystkie, zwoziłyśmy je do domu, mierzyłyśmy to z tymi moimi matkami. One siadały wokół tej kupy szmat, pokazywały się sobie w różnych bluzkach, oferowały sobie różne stare szmaty. No i to było takim spoiwem, tak, ale było też takim rodzajem dawania sobie wzajemnie nadziei, bo te szmaty niosły ze sobą światy, których myśmy jeszcze wtedy nie znały. To były takie, nie wiem, możesz założyć jakąś piękną suknię, poczuć się osobą, która może taką suknię nosić, nie? Możesz właśnie założyć tą spódniczkę tenisową, bo ja miałam, jak czytałaś w książce, bardzo wiele tych spódniczek tenisowych z jakiegoś powodu. Możesz się czuć po prostu Martyną Navratilową. Łączyły nas i łączyły je przede wszystkim ze sobą, ale też dawały nadzieję, otwierały nowe światy, pokazywały jakieś tam możliwości. I były to możliwości lekko przeszarzałe, ale były.
Tu Radio Kraków Kultura.
Karolino, czy podczas pisania szmat zastanawiałaś się nad tym, na ile doświadczenia, o których piszesz, są uniwersalne i właściwe dla całej generacji? Czy chciałaś, żeby w książce była równowaga między tą własną perspektywą, która jest tak mocno tam reprezentowana, i czy pisząc myślisz właśnie o tym, kto będzie i jak będzie mógł się utożsamić z tymi tematami, które podejmujesz w swojej sztuce?
Myślę, że wiesz, to jest tak, że trudno napisać coś uniwersalnego, nie pisząc zarazem osobiście. Tak mi się wydaje. Żeby coś mogło w ogóle być uniwersalne, to musi być też przeżywane przeze mnie, prawda? I myślę, że tutaj najbardziej może uniwersalnym takim motywem jest właśnie ten motyw dojrzewania. Ja tam opisuję w tej książce, jak byłam właśnie bardzo młodą dziewczyną. Na początku taka zakochana w tych swoich matkach byłam, a potem nagle one stają się, no, takim synonimem cringe'u, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. I próbuję od nich uciec. I to zmaganie się z takim dziedzictwem tych jakby starszych pokoleń w sprawach tożsamościowych, kim my jesteśmy na tle naszych rodziców, no to mi się wydaje jest bardzo uniwersalny problem. A już taki trochę mniej uniwersalny, bo dotyczący bardziej jakby połowy ludzkości, to jest to zmaganie się matki z córką jednak, które jest dość specyficzne i trochę inne zwykle niż zmaganie się synów z ojcami. Jest to chyba jedna z najtrudniejszych w ogóle relacji, jakie można mieć, tak sobie myślę, ale też jedna z najważniejszych, najpiękniejszych, najcudowniejszych, najbardziej otwierających, najbardziej wzbogacających. Takim dla mnie najważniejszym motywem z tej książki jest zdanie sobie sprawy, że nawet jako starsza już kobieta, to znaczy kobieta w średnim wieku, jaką jestem teraz, dalej mocno zawieram w sobie całą tą historię. I to jest takie trywialne, niby jak to się mówi, ale jak to się poczuje i jak się to zrozumie, że jest się tak naprawdę, ciągle ma się w sobie, jak ja to nazywam, tą wewnętrzną rybę, to się stanie jasne dla czytelników tej książki, to odkrycie siebie w sobie wydaje mi się bardzo uniwersalne.
Czy przychodzi taki moment, kiedy ten zlepek doświadczeń i osób, które nas tworzyły, jest czymś, z czego jesteśmy dumni, dumne, a nie czymś, czego się wstydzimy? Ten wstyd jeszcze dzisiaj między nami w rozmowie się nie pojawił, ale on wypływa, przecieka niektórymi miejscami właśnie w tej książce. Czy to są ubrania, czy to jest status społeczny. Różne są tam takie elementy, które o wstydzie wprost lub nie wprost opowiadają. Więc czy dochodzimy do takiego momentu dumy, a nie wstydu?
Staramy się, tak? I już prawie tam jesteśmy, ale ten wstyd zawsze gdzieś jakimś takim okruchem, jak takie właśnie ziarnko grochu pod tymi wszystkimi materacami, zawsze, zawsze jeszcze gdzieś tam tkwi. Chociaż wiesz co, wyczuwam w Twoim pytaniu właśnie coś, co często teraz, i ja też tak właściwie bardzo często myślę, taką jakby potrzebę głęboką ludzką pozbycia się wstydu. Ja nie wiem, czy całkowite pozbycie się wstydu jest w ogóle nawet nie tyle, że możliwe, co jakby pożądane. Jakieś tam są dobre aspekty tego, że na przykład, nie wiem, we mnie wstyd miał zawsze taką moc napędzającą. Wstydziłam się czegoś, więc próbowałam, nie wiem, temu zapobiec. Na przykład, nie wiem, wstydziłam się tego, że na studiach, że jestem z małego miasta i nie wiem, jak jeździ tramwaj, tak? To się uczyłam 2 razy tyle. I to oczywiście jest odczuwane jako negatywne, ale no wstyd jest jakąś taką porządkującą społeczeństwo takim wektorem, tak? I pozbycie się go powinno nastąpić i daje pewnego rodzaju uwolnienie, ale całkowite pozbycie się go i w ogóle wyrugowanie go z życia społecznego, nie wiem, czy byłoby aż takie pożądane.
To jest bardzo dobra i kojąca perspektywa, którą teraz przedstawiasz, bo faktycznie ja nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy, że w tym pytaniu było taki pomysł mój na rzeczywistość idealną, w której wstyd nie istnieje, ale faktycznie to jest pewnego rodzaju mechanizm, który no, jest potrzebny. I jeżeli my dzisiaj mówimy o samoakceptacji względem samej siebie, takiej całkowitej, radykalnej, to należałoby w ramach tego procesu również zaakceptować no właśnie te elementy wstydu, które się pojawiają.
Tak, no i jakby te wstydy też określają nas, no jakby charakter też nie powstaje bez takich emocji społecznych jak wstyd, tak? To kim ty teraz jesteś, kim ja teraz jestem, jest jakąś wypadkową i naszych smutków, i naszych radości, i naszych wstydów. No wstyd jest charakterotwórczy.
A czego nie miałabyś dzisiaj w takim razie, gdybyś nie odczuwała w swoim życiu w ogóle wstydu?
Myślę, że nie miałabym takich ambicji, tak? Ja byłam tu osobą, teraz jak patrzę z perspektywy, to nie jest słowo, które kiedykolwiek mi przyszło do głowy, jak byłam młoda bardzo, tak? Ale teraz bym to tak określiła. Byłam bardzo ambitna, tak? Chciałam się wyrwać, pójść dalej, zrobić coś fajnego, pojechać do Warszawy na studia, na tych studiach być, nie wiem, najlepsza, tak? Skończyć w liceum jeszcze, nie wiem, wygrać olimpiadę filozoficzną. To wszystko są takie drobne rzeczy, które się złożyły na to, że rzeczywiście moje życie ułożyło się może trochę lepiej, niż by się ułożyło bez tego. A ja byłam może bardziej napędzana tym wstydem niż niektóre moje przyjaciółki, niż niektórzy moi koledzy, znajomi. I przez to miałam trochę to powera mi dawało. I oczywiście można powiedzieć, że przecież jest możliwa zdrowa ambicja, tak, bez wstydu. Nie wiem, czy w moim przypadku to by się sprawdziło, dlatego że to było po prostu tak silne i tak strasznie potrzebowałam wtedy od tego uciec, że było to no, najlepszą motywacją.
Ale jest też tam taka cienka granica, która oddziela napędzanie, bycie napędzanym, napędzaną w życiu przez wstyd od perfekcjonizmu, takiego chorobliwego perfekcjonizmu. Ja myślę, że to w ogóle jest często przypadłość kobiet. Ty dużo piszesz o kobiecej perspektywie, ze swojej własnej zresztą perspektywy wypowiadasz się w książce Szmaty. I często kobiety właśnie to mają, że wychodząc z środowiska, które no na przykład opatrzone jest jakiegoś rodzaju wstydem, dążą za wszelką cenę, za cenę również nawet swojego zdrowia, swoich relacji, wielu rzeczy, które tworzą balans w naszym życiu do osiągnięcia jakiegoś celu, po to właśnie, żeby być tą, jak to się mówi w social mediach, lepszą wersją siebie, prawda?
Tak, ciągle lepszą wersją siebie, tak. No oczywiście, wiesz, to co ja mówię, to jest jakiś rodzaj prowokacji o tym wstydzie, tak? Jakby pierwszy raz coś takiego w ogóle mi przyszło do głowy, że mogę opisać ten wstyd jako taki napędowy w ogóle czynnik tutaj. Więc jest to rodzajem prowokacji. Oczywiście jakby warto też pozbywać się części wstydu. I masz rację, że on prowadzi czasami właśnie, że często za perfekcjonizmem właśnie stoi taki wstyd. I wtedy to napięcie życiowe jest nieznośne, tak? Bo musimy mieć wszystko pod kontrolą, żeby się nie zawstydzić, bo nam coś, nie wiem, spadnie maska na chwilę i to będzie przerażające. Więc jak najbardziej, masz rację. Co za dużo, to niezdrowo. Ja tylko chciałabym troszeczkę ten wstyd zrehabilitować, tak? Troszeczkę pokazać, że no, na Boga, nie? Jakby czasem te emocje, które nam się, nie wiem, które nam opatrzność daje, mają jakiś może sens narracyjny.
Tu Radio Kraków Kultura.
W poprzedniej części rozmowy pojawił się element wstydu. Wstydu, który trochę ma taką funkcję izolującą nas od innych ludzi, ale ja sobie jeszcze pomyślałam inaczej o tym wstydzie, Karolino, że wstyd właściwie to jest też element, który nas łączy. I w ogóle widziałam w twojej książce, widzę w twojej książce dużo takich elementów, takich symboli, takich figur, które nas jak ta wielka kupa szmat skupiają wokół siebie. Jedną z tych rzeczy jest właśnie wstyd, bo my chociaż czujemy się tacy wyizolowani i ukrywamy wiele rzeczy przed innymi ludźmi, zwłaszcza właśnie z powodu wstydu, to jednak przecież wstyd jest emocją, która dotyczy nas wszystkich i nie trudno sobie wyobrazić, że no wszyscy się w tym wstydzie w jakimś sensie łączymy.
To prawda. Wstyd nas trochę łączy, tak? Ale wstyd nas też, no jednak teraz sobie myślę, potrafi też podzielić, prawda? Dlatego, że jeżeli ja się ciebie bardzo wstydzę, to ja się tobie nigdy nie pokażę. Więc może jakiś rodzaj wstydu jest siłą napędową w życiu, ale jednak też głębia relacji czasem polega na odrzuceniu go.
Ładne.
Między osobami, które w siebie, nie wiem, zaczynają w siebie ufać, tak? Całkowite zaufanie jest negacją wstydu.
Czyli jest ściągnięciem tych szmat wydobytych z lumpeksów piwnicznych i pokazanie siebie właśnie, no, z jakiegoś rodzaju zaufaniem chyba do drugiej osoby, prawda? Bo wyzbycie się wstydu to jest okazanie przede wszystkim jakiegoś bezgranicznego zaufania i takiej bezbronności wobec drugiej osoby.
Tak, ale wiesz co, to ja sobie myślę teraz, tak jak z tobą rozmawiam, że cały ten, że matki między sobą, moje te matki wszystkie, nie miały żadnego wstydu, tak? One o sobie wszystko wiedziały, opiekowały się tymi swoimi mężami, rodzicami, tymi ciałami wszystkimi, które wokół nich tam się, nie wiem, rozpadały, chorowały, one się opiekowały tym wszystkim razem. Między nimi tego nie było. I w momencie, kiedy ja jako młoda dziewczyna nagle patrzę na nie z boku, i spada mi ta taka, nie wiem, łuska z oczu i myślę sobie, Boże, one wcale nie są takie wspaniałe, tak? To są po prostu zamotane w życie jakieś stare baby. Ja nie chcę taka być, nie? I to jest ten nastoletni okrutny wzrok, który się pojawia. To ja wtedy tak naprawdę dostaję uderzenie tego wstydu. I ten wstyd mnie wybija z tego miasta, wybija daleko od nich. I tak naprawdę częściowe pozbycie się tego wstydu teraz pozwala mi do nich powrócić. Bo ich wspólnota była bezwstydna, że tak się wyrażę.
To też była wspólnota, która była budowana w innej rzeczywistości, nawet nie tylko społecznej, ale też myślę o rzeczywistości technologicznej innej. Głównie przychodzą mi do głowy media społecznościowe jednak, które będą i wzmacniają to poczucie chyba takiej odrębności, no wywołują również zazdrość, dają też możliwość do tego, żeby przedstawić się w taki konkretny sposób i wykreować swój wizerunek. A wyobrażam sobie, że tamte kobiety, nasze matki lat 80., lat 90. czy jeszcze wcześniejszych dekad, one znały się z tego, że po prostu ze sobą przebywały głównie, bezpośrednio.
Tak, masz rację. I wtedy ten zły wstyd, o którym ty mówiłaś, ten wstyd, który prowadzi do perfekcjonizmu takiego, tak? Do wstyd, który prowadzi do takiej bycia kuratorem własnego obrazu w oczach innych, no on nie miał w ogóle nawet szans się pojawić, dlatego że nie było czegoś takiego jak obraz, byłaś po prostu ty. I masz rację, że to była kwestia innego krajobrazu technologicznego. Jak się chciało z kimś spotkać, tak, to trzeba było do niego pójść i jak ten ktoś miał w domu, tak jak na przykład moja mama przez bardzo długi czas umierającego męża, tak, no to się siedziało koło tego umierającego męża i się, prawda, rozmawiało i jadło kanapki. Więc nie było takiej możliwości, żeby cokolwiek kreować. Znaczy, no wiadomo, no, w
Jakieś
ogóle bycie
sposoby były,
społeczeństwem jest
tak.
rodzajem kreacji,
Tak.
tak? Bycie w relacji jest rodzajem kreacji, ale no jednak na zupełnie innym poziomie niż teraz to jest możliwe.
Też tak sobie myślę, że metody na to, żeby swój wizerunek kreować zawsze były, czy były media społecznościowe, czy ich nie było, natomiast różne konsekwencje takie emocjonalno-psychologiczne one powodowały i wywoływały. Lista, Karolino, pytań moich do ciebie jest zdecydowanie za długa jak na czas, którym dzisiaj dysponujemy, bo ta książka Szmaty właściwie otwiera masę przeróżnych pytań, zwłaszcza, że ja utożsamiam się również z generacją, o której piszesz, natomiast wspominałam w wywiadzie o tym, że ja widzę wiele takich elementów w tej książce, które łączą nas, a nie dzielą. I takim połączeniem jest również myślenie właściwie o generacjach. I chciałabym zakończyć tę rozmowę pytaniem o pokolenia właśnie. Kiedy dziś myślisz o córkach i matkach, to jaka rozmowa wydaje ci się najważniejsza, a z drugiej strony wciąż jest najrzadziej przeprowadzana, najrzadziej się wydarza? Jaka rozmowa przydałaby ci się na przykład w relacji z twoimi matkami albo z twoją matką, chociaż trzymałabym się tej wersji, że matka jednak wersji w liczbie pojedynczej nie występuje.
Wiesz co, myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że dla mnie takim w ogóle taką obsesją swojego rodzaju, którą jakby w tej książce staram się wyrazić, jest to, że mam wrażenie, że największą tragedią w życiu kobiecym akurat jest to, że jest zerwana komunikacja między właśnie matkami a córkami. W takim sensie, że wiesz, cała kultura zdąża do tego zawsze, żeby ci pokazać, że jakby coś z tymi matkami jest jednak nie tak. Zawsze się pojawiają, nie wiem, nowe memy na temat kobiet w średnim wieku, tak? Nowe bajki, nowe baśnie, nowe, nie wiem, jakiekolwiek artefakty kulturowe, które pokazują, że tamto pokolenie jest już, nie wiem, cringe'owe, złe, niefajne, nie ma twojego, że tak powiem, najlepszego interesu w sercu. I ta komunikacja zawsze jest jakoś zrywana. Mam wrażenie, że nie istnieje taka możliwość, żeby przekazać młodym dziewczynom to, co one to, czego one się powinny dowiedzieć od nas. Bo jest to blokowane społecznie, kulturowo i na wszelkie inne możliwe sposoby. I przez tą zerwaną komunikację międzypokoleniową u kobiet, możliwe jest, że tak powiem, no, ciągła, wiesz, rodzenie się na nowo patriarchatu, tak? Bo te córki nigdy tak do końca nie wiedzą, jak te matki miały i nigdy do końca nie rozumieją, że się tymi matkami staną. Zawsze im się wydaje, że z tymi matkami było coś nie tak, a one wymyślą świat na nowo i one już będą miały świat, w którym są równouprawnione, w którym są, nie wiem, wyluzowane, w którym są wspaniałe. Gdyby naprawdę mogły posłuchać swoich matek, to by wiedziały, że tak nie będzie. Ale bardzo ciężko to przeprowadzić.
Karolina Lewestan była moją gościnią. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.